Historia żywa.
Historia żywa, Jacek Butlewski, witam serdecznie. Dzisiaj dwa bardzo ważne tematy. 75. rocznica zamordowania słynnej Inki. Będzie też Poznań i otwarcie Centrum Szyfrów. To już wkrótce, to ostatni tydzień września. Nowe miejsce na kulturalnej i historycznej, zwłaszcza mapie Poznania. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski. Jacek Butlewski, zapraszam.
Thank you.
Już wkrótce otwarcie Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu upamiętni wielkich poznańskich polskich kryptologów, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. I tak w przeddzień otwarcia, czy chwilę przed otwarciem, krótki reportaż, zwłaszcza w kontekście tego, że na ekspozycji znajdzie się bardzo cenny eksponat. Posłuchajmy.
Historia żywa.
Enigmę wypożyczyło Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.
Mamy cały mechanizm, całe serce Enigmy.
Aleksander Ostasz.
Pamiętajmy, że to właśnie Polacy ją złamali, to dzięki Polakom udało się tą wojnę szybciej skończyć.
Oryginał niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma z lat 30., wersja K. Piotr Bojarski, kierownik Centrum Szyfrów Enigma. Będzie z nami do końca roku. Znajdzie się w centrum ekspozycji, w auli. Wszystkie drogi naszej opowieści prowadzą finalnie do Enigmy, chociaż chciałem podkreślić, że misją naszej placówki jest przede wszystkim opowiadanie opowieść o sukcesie polskich kryptologów, poznańskich absolwentów uniwersytetu. Koncentrujemy się na ludziach. Enigma jest oczywiście elementem tej opowieści.
Kiedy otwarcie?
Otwarcie dla mieszkańców Poznania 25 września w sobotę. Wtedy od rana praktycznie do północy będą mogli zwiedzać naszą ekspozycję. Również w niedzielę będzie to możliwe, 26 września. Wcześniej, 24 września w piątek, odbędzie się specjalne widowisko multimedialne, mapping na fasadzie naszego budynku, na fasadzie budynku Kolegium Martineum. Mieszkańcy będą mogli oglądać to widowisko z przestrzeni Świętego Marcina, z przestrzeni chodnika przed zamkiem. To będzie oczywiście widowisko działające na wrażenia wzrokowe, ale będzie też połączone z koncertem, który odbywać się będzie równolegle w auli naszej ekspozycji. Gwiazdą wieczoru będzie duet new jazzowy Skalpel, wsparty przez poznańskiego kompozytora Patryka Piłasiewicza. Warto wspomnieć, że Patryk Piłasiewicz zaprezentuje podczas tego wieczoru premierowo swój utwór oparty na brzmieniu, oryginalnym brzmieniu Enigmy. Pan Patryk zrealizował nagranie sampli Enigmy, czyli nagrał wszystkie dźwięki wydawane przez Enigmę i na bazie tych dźwięków nagrał utwór muzyczny.
Wszystko gotowe na ekspozycji?
Prawie.
Będzie to ciekawe miejsce dla historii?
Tak, no bardzo ciekawe. Aleksander Ostasz, dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.
Tak na pierwszy rzut oka, chociaż jeszcze wszystkiego nam nie pokazano. Jak pan ocenia Centrum Szyfrów?
No dzisiaj miałem okazję przejść, zobaczyć to. Są bardzo ciekawe, interaktywne rzeczy. Przede wszystkim to wszystko będzie służyło temu, żeby młodzież mogła w tym wziąć udział. Tak?
A co pana zaskoczyło?
Czy jest dużo ciekawych rozwiązań, ale nie chcę teraz tego zdradzać, to zobaczycie państwo 24 czy 25, kiedy zostanie to wszystko otwarte dla publiczności. Jest to bardzo ładnie podane graficznie, ciekawie, a przede wszystkim opowiada to naprawdę bardzo ciekawy kawałek polskiej historii. A i pamiętajmy, że ci Polacy, którzy się tutaj uczyli na Uniwersytecie Poznańskim, przyczynili się do tego, że ta wojna, druga wojna światowa się skończyła szybciej i że dzięki nim, można powiedzieć, alianci ją wygrali. Złamanie tych szyfrów, złamanie tej enigmy spowodowało to, że niemieckie straty rosły, a alianckie malały. Tak? Można było wiele rzeczy przewidzieć i się do nich przygotować. Jest to naprawdę olbrzymi wkład i pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że do lat 90. Zachód, a szczególnie Anglicy, mieli duży problem z tym, żeby się do tego przyznać, bo oni sami sobie próbowali przypisać to, że to oni to złamali. Pomijali wkład Polaków i dopiero później jakby zaczęli o tym głośniej mówić. Tak? I warto to pokazywać, warto o tym wiedzieć. To jest naprawdę olbrzymi wkład Polski i Polaków w zakończenie II wojny światowej.
Każde muzeum ma swoje finansowanie, ale w przypadku tego muzeum ono by nie powstało, gdyby nie społecznicy.
Zdecydowanie. Przypomnijmy to oczywiście podczas otwarcia. Ta placówka, Centrum Szyfrów Enigma, nie powstałaby na pewno bez grupy ludzi, pasjonatów.
Wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski.
Wśród nich także byłego dziennikarza Poznańskiej Rozgłośni Radiowej pana Szymona Mazura, który był osobą i wielu innych z nim też współpracujących, które namawiały różne instytucje, podmioty, żeby upamiętnić w przestrzeni miasta fakt, że to w Poznaniu kryptolodzy, nasi trzej wybitni, rozpoczęli swoją pracę, Zygalski, Różycki i Rejewski. I to jest miejsce, gdzie będzie każdy z nas, od najmłodszego po starszego, między innymi rozwiązywać szyfry, te z czasów starożytnych, ale też i te współczesne. Także to będzie na pewno też miejsce zabawy, miejsce też sprawdzenia. Krótko mówiąc, trzeba mieć otwarty umysł, żeby po prostu przyjść, niezależnie od wieku, i żeby tutaj rzeczywiście to miejsce zwiedzić. Ale to też będą ekspozycje oczywiście nowoczesne, multimedialne, prezentujące historię, dorobek, ale też i scenografia, myślę, że bardzo ciekawa, interesująca. I wreszcie również pamiątki, które zgromadziliśmy po kryptologach, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. To będzie też miejsce spotkań, szkoleń, miejsce też jakichś konferencji z czasem, więc chcemy, żeby ta placówka też otwierała się na zewnątrz. Będzie prowadzona przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, więc to jest też placówka, która ma doświadczenie w prowadzeniu Bramy Poznania, a zatem też jakby to nie może być instytucja tylko zamknięta, tylko też będzie się chciała otwierać na, tutaj na Śródmieście, zwłaszcza na ulicy Święty Marcin.
Wejść nie możemy.
Przyjęliśmy zasadę, że premierowy pokaz to jest po prostu godzina w otwarcie ekspozycji.
Ale zdradzić mogę, że są ekrany, że są multimedia, że jest nowoczesne.
Staramy się pokazywać, opowiadać tę historię w sposób nowoczesny, atrakcyjny dla współczesnego odbiorcy.
Thank you.
Teraz czas na historyczne kalendarium związane tym razem z żołnierzami wyklętymi, a zwłaszcza ze słynną Inką. Kalendarium przygotowała Sandra Soluk.
Danuta Siedzikówna, Inka i Felix Selmanowicz-Zagończyk. Dwójka bohaterów, których losy niespodziewanie związały się ze sobą w trakcie II wojny światowej. Inka urodziła się w 1928 roku. Kiedy zaprzysiężano ją do AK w roku 1943, miała zaledwie 15 lat. Zdążyła już wtedy stracić ojca i matkę. Zagończyk z kolei urodził się w 1904 roku w Wilnie. W swojej pierwszej wojnie polsko-bolszewickiej także brał udział jako nastolatek. W 1939 zmobilizowany do Korpusu Ochrony Pogranicza, następnie internowany przez władze litewskie. Zbiegł, po czym nawiązał kontakt z konspiracją. Inka jako sanitariuszka walczyła w dwóch szwadronach. W 1945 po rozwiązaniu brygady wyjechała do Olsztyna i pod zmienionym nazwiskiem Danuta Obuchowicz rozpoczęła pracę w nadleśnictwie. Nie potrwało to długo, bo w 1946 brygada odrodziła się i Inka bez wahania po raz kolejny podjęła służbę, także jako łączniczka u boku podporucznika Zdzisława Żelaznego Badochy. Była niezwykle aktywnym członkiem grupy. Została aresztowana w nocy z 19 na 20 lipca 1946 roku w Gdańsku, dokąd udała się po nowe leki i mapy. Bezpośrednią przyczyną jej złapania były donosy składane przez aresztowaną sanitariuszkę majora Łupaszki Reginę Żylińską-Mordas. Podczas przesłuchań Inka nie zdradziła żadnego nazwiska, adresu czy szczegółu. Felix Selmanowicz, pseudonim Zagończyk, nawiązał kontakt z Łupaszką na przełomie 1945 i 1946 roku i w 5. Brygadzie Wileńskiej AK objął dowództwo nad 5-osobowym oddziałem. Aresztowany także w Gdańsku 8 dni przed Inką. W sfingowanym procesie oskarżono go o posiadanie broni, udział w nielegalnej organizacji, dążenie do obalenia ustroju czy napady zbrojne. Jednogłośnie skazano go, podobnie jak Inkę, na karę śmierci. Obydwoje bohaterów zwróciło się do Bieruta z prośbą o łaskę, ale wyrok wykonano jeszcze przed jej rozpatrzeniem. Egzekucja poprzez rozstrzelanie odbyła się 28 sierpnia 1946 roku w piwnicy więzienia przy ulicy Kurkowej w Gdańsku. Ostatnimi słowami skazańców było wykrzyczane hasło „Niech żyje Polska”. Po tym padły strzały. Komunistyczni oficerowie podeszli do ofiar i dobili ich kolejnymi kulami. Miejsce pochówku Inki oraz Zagończyka pozostawało nieznane do 2014 roku. Wtedy to natrafiono na szczątki kobiety i mężczyzny. W 2015 badania genetyczne potwierdziły, że jedną z ofiar jest Inka. Rok później oficjalnie ogłoszono, że znalezione obok kości należą do Feliksa Selmanowicza. Razem walczyli, razem umierali i razem ich odnaleziono. Taki los spotkał Inkę i Zagończyka. Sandra Soluk, Historia Żywa.
Cienie poprzez lasy, góry i pola, niejednemu wyrwie się westchnienie. Idą naprzód taka i dola, idą wciąż naprzód, bo taki ich los. Ani żal, ani tęsknota z tej drogi zawrócić nie zdoła ich nic, bo to jest zapory piechota. A gdy księżyc wyjdzie spoza chmury i nastanie cicha, piękna noc, to leśne piechoty ciągną sznury. Widać wtedy siłę i moc. Piechota, piechota, bo to jest zapory. Piechota, 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 zapory, piechota. Była germańska dłoń, do boju i parła ochota. Zawsze zwycięstwo musiało ich być, bo to jest zapory piechota. Teraz na długo. drugiego okupanta. Jeszcze na mnie osła jedna krew, po zdradziecku sięga nam do gardła. W tajni Sybiru chce nas wieść. Pomylił się Stalin, pomylił się wróg, zawiodła się ruska ołota. Za Sybir, za Katyń, za Wilno, za Lwów, zapłaci za bory piechota. Piechota, piechota, bo to jest za bory piechota. Piechota, piechota, za bory piechota.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam serdecznie.
Witam serdecznie Państwa.
Ileż to już razy rozmawialiśmy o Ince? Tego nie da się tak do końca policzyć, ale dzisiaj rozmawiamy szczególnie dlatego, że ksiądz uczestniczył w bardzo ważnej uroczystości. Przenieśmy się zatem do tego miejsca, gdzie to było. 75. rocznica śmierci Inki.
No miałem dylemat w sumie, gdzie się wybrać, ponieważ te uroczystości odbyły się w Gdańsku, w moim rodzinnym mieście, ale też w Narewce, tam skąd Inka pochodziła, gdzie się urodziła, dokładnie urodziła się w Górszewinie, to jest mała miejscowość obok Narewki, i tam odbyły się także bardzo wielkie uroczystości zorganizowane przez Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku, ale wybrałem Narewkę ze względu na to, że podczas tych uroczystości poświęcono symboliczny grób rodziców Inki, a więc Wacława Siedzika, który przypomnijmy został w 1940 roku deportowany na Sybir. Udało mu się z nieludzkiego kraju wyjść z armią Andersa, ale ostatecznie wycieńczony zginął, zmarł w Teheranie i tam został pochowany. I Eugenii, matki Inki, która w tym samym roku, w 1943 roku, została zamordowana przez gestapo, została zamordowana za współpracę z Armią Krajową. I więc to było niezwykle ważne wydarzenie, bo wszyscy mówią o Ince, a o rodzicach mówi się przy okazji jej biografii, ale tego miejsca właśnie brakowało. Z tą inicjatywą wyszła córka jednej z sióstr Inki, żeby właśnie w taki sposób upamiętnić swoją babcię i dziadka, Danuta Ciesielska. Ona mieszka na co dzień w Szczecinie, więc to była rzeczywiście niezwykle wzruszająca uroczystość, która zgromadziła wielu patriotów, wielu turystów, którzy wówczas przebywali na Podlasiu. I z tego powodu właśnie wybrałem Narewkę. Oczywiście to był tylko jeden fragment tych naszych uroczystości, bo centralnym punktem stała się msza święta celebrowana przez księdza biskupa, przez kilku kapłanów, na której pojawili się przedstawiciele władz samorządowych, władz państwowych, także rodzina Inki i wielu, wielu gości z Polski. Potem wspaniały koncert, który w programie takim słowno-muzycznym przygotowanym przez Dariusza Kowalczyka opowiadał właśnie historię Inki, więc tych punktów całych uroczystości było bardzo wiele. Bardzo pięknie też wypadli leśnicy, którzy współuczestniczyli w przygotowaniu tych uroczystości, i oni zawsze się włączają w upamiętnienie Inki. Po pierwsze dlatego, że że jej ojciec Wacław Siedzik był leśniczym, a powtórę, że sama Inka, jak pamiętamy, przez moment, kiedy już uciekała przed komunistami, Miło Młynie koło Ostródy, pracowała właśnie jako pracownik leśnictwa.
Mówimy o uroczystościach związanych z 75-leciem śmierci słynnej Inki, słynnej, najsłynniejszej, najbardziej znanego żołnierza wyklętego, tak można chyba powiedzieć. Chociaż tutaj pojawią się też głosy, że może Pilecki, że Nil, ale Inka stała się takim chyba symbolem.
Tak, no stała się rzeczywiście ikoną i to jest zdumiewające, że właśnie nie ci wielcy dowódcy, których oczywiście wspominamy i o Cieplińskim Łukaszu i o Pileckim mówimy bardzo wiele, to są niezwykli polscy bohaterowie, ale Inka stała się tym symbolem chyba dlatego, że tak okrutnie ją potraktowano przecież, kiedy ginęła w komunistycznych zamatach na Kurkowej w Gdańsku, kiedy została rozstrzelana, nie miała nawet 18 lat, zabrakło jej dosłownie kilku dni. Urodziła się 3 września 1928 roku, tak jak mówiliśmy, w Głuszczewinie, natomiast zamordowana została 28 sierpnia 1946 roku. Inka wraz ze starszą siostrą, po śmierci swoich rodziców, zdecydowała się wstąpić w szeregi Armii Krajowej, a więc to był rok 1943, miała wówczas zaledwie 15 lat. Tam odbyła gruntowne przeszkolenie medyczne i działała będąc sanitariuszką w ramach 4. Szwadronu odtworzonej na Podlasiu 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej pod dowództwem majora Szędzielarza Łupaszki. A w 1946 roku służyła w 1. Szwadronie Brygady, który podejmował działania na Pomorzu. Inka, myślę, że wzrusza dzisiaj wszystkich swoją postawą, zwłaszcza znany jest i często przywoływany Gryps, który wysłała z więzienia w Gdańsku do swojej babci. Te słowa, powiedzcie babci, że zachowałam się jak trzeba, są no, niezwykle symboliczne. Wydaje się, że Inka chciała po prostu powiedzieć swojej babci, babciu, ja nie zdradziłam tych wartości, które wyniosłam z rodzinnego domu, nikogo nie wydałam, bo kluczem do zrozumienia Inki jest właśnie jej rodzina. Proszę zauważyć, że to jest rodzina, która kresowa, rodzina, która od była zaangażowana w walkę o niepodległość. Wśród krewnych Inki widzimy powstańców listopadowych, styczniowych, obrońców z 1920 roku, z wojny polsko-bolszewickiej. Widzimy także tych, którzy jeszcze przed odzyskaniem niepodległości konspirowali. Sam ojciec Inki, Wacław, przecież jako młody człowiek został właśnie za działalność konspiracyjną zesłany na Sybir. Dopiero po powrocie założył rodzinę. Powtórnie został tam zesłany, jak już wspomnieliśmy, w 1940 roku. Ale wśród krewnych Inki widzimy chociażby Elizę Orzeszkową, która, jak wiemy, starała się jako pisarka podnosić na duchu Polaków. Dość w tym miejscu wspomnieć jej powieść Nad Niemnem, w którym uczciła powstańców styczniowych. Więc to jest taka wielopokoleniowa rodzina zaangażowana w walkę o niepodległość, która po prostu jest kluczem do zrozumienia historii Danuty Siedzikówny.
Historia żywa.
Ten Gryps, myślę, też jakoś bardzo mocno zakorzenił się w naszych sercach i warto tę postać promować wśród młodych ludzi. Inka też właśnie została już uhonorowana w całej Polsce. Istnieje kilkanaście drużyn harcerskich, które noszą jej imię. Ma swoje ulice, ma wiele pomników. Chciałbym w tym miejscu także wspomnieć akcję Serce dla Inki, którą rozpoczęliśmy przed laty w Pile, która pięknie się rozprzestrzeniła po Polsce. Podczas tej akcji odsłaniamy serduszka srebrne, w których znajduje się ziemia z grobu Inki, odnaleziona przez pana profesora Szwagrzyka i jego ekipę. Ja byłem w tym momencie, kiedy Inkę i Zagończyka odnaleziono, więc rzeczywiście wówczas jakoś tak pod natchnieniem wziąłem garść ziemi z grobu, żeby uhonorować Inkę, bo ona była też wychowanką salezjańską. Cała jej rodzina była bardzo mocno związana z salezjanami w Różanym Stoku. W Harasimowiczach znajdował się majątek jej babci Heleny Tymińskiej, właśnie do której wysłała ten słynny Gryps. Sama była uczennicą szkoły salezjańskiej po wojnie w Nieroślu, gdzie salezjanie wznowili działalność edukacyjną, żeby potem przenieść się już do odnowionych budynków klasztoru w Różanym Stoku. Jak pisała jej babcia w swoim pamiętniku, Inka miała powiedzieć, że to jest najpiękniejszy dzień w jej życiu, kiedy może na nowo rozpocząć naukę. No jak wiemy, ten stan długo nie trwał, ponieważ komuniści deptali jej po piętach, musiała z Podlasia uciekać, znalazła schronienie u swojego ojca chrzestnego, przyjęła zresztą jego nazwisko Obuchowicz, została aresztowana jako Danuta Obuchowicz właśnie w Ostródzie, w leśnictwie Miłomłyn. No a w Ostródzie znaleźli się także żołnierze 5. Wileńskiej Brygady i kiedy major Łupaszka zarządził mobilizację w 1946 roku oddziałów na terenie Pomorza, Inka bez zastanowienia ponownie dołączyła do Łupaszki, co skończyło się dla niej tragicznie.
Historia żywa.
Jeśli mówimy o Ince, to wspomnijmy też o Zagończyku, bo tak się stało, że losy tych dwóch bohaterów się połączyły pod koniec ich życia, prawda?
No tak, trzeba pamiętać o Feliksie Selmanowiczu, pseudonim Zagończyk, bo to też wybitny żołnierz wyklęty i w ogóle wybitny żołnierz, ponieważ przez całą okupację działał w 3. Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej, potem został dowódcą plutonu 5. Wileńskiej Brygady AK i wreszcie dowódcą 2. Kompanii 4. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, ale też walczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku i oczywiście jest to postać niezwykła. Aresztowany został 17 lipca 1946 roku w Sopocie, no i właśnie osadzony najpierw w Sopocie, potem odbył się sąd wojskowy, Centrum Rejonowy w Gdańsku i został skazany na śmierć, rozstrzelany właśnie w trakcie egzekucji 28 sierpnia 1946 roku razem z Inką i razem zakopano ich w bezimiennym grobie. Ja tylko jeszcze powrócę właśnie do tego momentu, kiedy profesor Szwagrzyd odnalazł naszych bohaterów na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku. Kiedyś powiedział mi, że to był ten moment, kiedy w ogóle nie miał wątpliwości, że zostali odnalezieni Inka i Zagończyk. Zagończyk miał na piszczeli ranę po właśnie wojnie polsko-bolszewickiej i no to zestawienie Inki i Zagończyka, te dwa ciała, które obok razem leżały, no nie pozostawiały żadnej wątpliwości, że znaleziono właśnie ich. Warto też, myślę, przy tej okazji wspomnieć, że właśnie w dzień egzekucji, po wielu latach, w rocznicę egzekucji, a więc 28 sierpnia 2016 roku, odbył się w Gdańsku uroczysty państwowy pogrzeb Inki i Zagończyka. No wielka manifestacja patriotyzmu, ocenia się, że było około 100 tysięcy ludzi z kościoła mariackiego trumny. Naszych bohaterów nieśli żołnierze na własnych ramionach, aż na cmentarz garnizonowy, więc to była rzeczywiście wielka, wspaniała, patriotyczna manifestacja, która pozwoliła oddać hołd tym naszym bohaterom odnalezionym po wielu latach.
No i warto dodać, że o Ince i o Zagończyku, a także o innych żołnierzach wyklętych wiemy nieco więcej, czy może te postaci zostały rozsławione dzięki numizmatycznej serii Narodowego Banku Polskiego, wydawanej od kilku lat, gdzie te kolekcjonerskie monety trafiają do wielu ludzi. No i być może niektórzy pierwszy raz o chociażby Ince dzięki także temu usłyszeli.
Tak jak mówiłem, w przypadku Inki to jest rzeczywiście fenomen, bo on znalazł się nie tylko na monetach, ale też na znaczkach pocztowych. Mamy komiksy, piosenki, murale, pieśni, murale, więc na wiele sposobów została ta piękna dziewczyna upamiętniona.
Do jej postaci w historii żywej z pewnością będziemy wracać. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, a kłania się Jacek Butlewski.
W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny, Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary życia mego. Tak mi dopomóż Bóg, Inka. Czy pamiętasz nasz dom? Cichy, marewki brzeg polskich słów, tamten ton głośny sióstr moich śpiew. Tata zmarł w Teheranie, mamę zabito też. Spiła ziemia zdziwiona znowu dzieci swych krew. Słońce milczy jak głaz i śpi leśny szum. Tu zatrzymał się czas, tu mnie wspomni znów tłum. Tylko cierpień chwil kilka, tylko ciosów grat już. Odwróć oczy swe, babciu, wieczność czeka tuż, tuż. I nie widzę już nic, Polska krzyczy zza krat, ale trzeba ją skryć, nim się zjawi znów kat. Pomódl się jeszcze raz, ty co widzisz mój grób. Pomnik to nie wykrwi, ziemia w czerwieni znów. Wybacz, Panie, nasz tym, co zatarli krwi ślad. Niech usłyszą nasz krzyk jeszcze raz. Wybacz, Panie, nasz tym, co zatarli krwi ślad. Niech usłyszą nasz krzyk jeszcze raz. W mojej celi jest Bóg, pachnie męką jak kwiat. Przyszedł zerwać zza chmur 18 mych lat. Oddam wszystko, co mam, me pragnienia i sny. Wydrapałam krzyż już, spójrz jak w ścianie się tli. A na zewnątrz wciąż gwar, ludzie błądzą we śnie. Krzyczę na ustach skwar, wiatr wyklęty krzyk źle. Nie słyszycie to nic, niech się szczęści wam w snach. Niechaj wnuki jak wy nie zaznają, co strach. Zapleć warkocz mi znów, podaj babciu bzu kiść, bo w łachmanach przed dniem w dal nie godzi się iść. Wybacz, Panie, nasz tym, co zatarli krwi ślad. Niech usłyszą nasz krzyk jeszcze raz. Wybacz, Panie, nasz tym, co zatarli krwi ślad. Niech usłyszą nasz krzyk jeszcze raz. Wybacz, Panie, nasz tym, co zatarli krwi ślad. Niech usłyszą nasz krzyk jeszcze raz. Tylu zginęło już, giną wciąż po dziś dzień. Niechaj zginę i ja, złowię w niebie ich cień. Ale nim cię nie skrwi, zatlą znów w niebie strach. Babciu, wierz, że ja tu czekam, czekam na Boży znak. I nie widzę już nic, Polska krzyczy zza krat, ale trzeba ją skryć, nim się zjawi znów kat. Pomódl się jeszcze raz, ty co widzisz mój grób. Pomnik to nie we krwi, ziemia w czerwieni znów. Wybacz, Panie, nasz tym, co zatarli krwi ślad. Niech usłyszą nasz krzyk jeszcze raz. Wybacz, Panie, nasz tym, co zatarli krwi ślad. Niech usłyszą nasz krzyk jeszcze raz.
Historia żywa. Historia żywa.